Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
A ja w 64. audycji Jeleniu Górzanie dzisiaj witam naszych słuchaczy. Dzisiaj gościem naszym jest ksiądz kanonik Krzysztof Kowalczyk, który od 18 lat sprawuje funkcję proboszcza kościoła świętego Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze. Szczęść Boże, księdze Krzysztofie.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Proszę powiedzieć, co zdecydowało, że zwalista, potężna postać naszego rozmówcy wybrał drogę służby kościołowi i służby Bogu, bo chcę Państwu przypomnieć, że ksiądz Kowalczyk jest człowiekiem pewno 1,80 albo 1,90 wzrostu, postawny, wysoki, co nie oznacza, że oczywiście tacy ludzie nie mogą służyć kościołowi. Ale gdzie był impuls?
Impuls był chyba w osobach kapłanów, którzy posługiwali w mojej rodzinnej parafii. Wzór ich życia, postępowania, katecheza, życie tychże księży, którym się przyglądałem, bo byłem też przez kilka lat ministrantem, ale też dom rodzinny, bo rodzice zawsze pielęgnowali zwyczaje katolickie, chrześcijańskie, rodzice, dziadkowie. I to chyba też jest ogromny wpływ, ale przede wszystkim myślę, że postawa księży, których spotkałem na swojej drodze życia.
Wróćmy jednak do spraw rodzinnych. Ksiądz Kowalczyk, jak większość rodzin dolnoślązaków, składa się z efektów miłości mamy, która swoje korzenie zawdzięcza wschodnim rejonom, i tacie, który przybył do Jeleniej Góry z centralnej Polski. Zamieszkaliście początkowo w Zawidowie i tam rozpoczął ksiądz swoją edukację w szkole podstawowej. Czy byli jacyś szczególni nauczyciele, którzy utkwili księdzu w pamięci, którzy być może też na tą postawę mieli wpływ?
Utkwił na przykład pan Margas, którego bratanka spotkałem w Jeleniej Górze, który był szefem archiwum w Jeleniej Górze i moim parafianinem.
Znana postać.
Pan Margas w tamtym czasie nie było dyrektorem szkoły, był kierownikiem szkoły. Później pan Brzeziński w szkole podstawowej. Były też panie, które zapamiętałem. Nauczyciele wnoszą ogromny wkład w wykształcenie, w wychowanie młodego człowieka. Po domu rodzinnym to chyba im się najwięcej zawdzięcza.
Później przyszedł czas na edukację w szkole średniej w Zgorzelcu.
Tak, szkoła średnia w Zgorzelcu. Powstał wtedy taki twór liceum zawodowe. I uczęszczałem do szkoły imienia II Armii Wojska Polskiego, do liceum zawodowego. I tam zapisał się dyrektor Wize, dyrektor Wojna, ale też wychowawczyni, pani Maria Dragan, którą serdecznie pozdrawiam w Zgorzelcu. Pani działa w teatrze i z seniorami pracuje.
To wspaniale. I potem przyszedł czas na wyższe seminarium duchowne we Wrocławiu.
Tak, 6 lat na papieskim wydziale teologicznym, formacja duchowa w wyższym seminarium duchownym we Wrocławiu.
A kiedy była prymicja?
Studia były w okresie stanu wojennego, bo do seminarium poszedłem w 1983 roku, a prymicje odbyły się 6 lat później, czyli w 1989 roku. Jeżeli słuchacze pamiętają czas kartek jeszcze, tego trudu, wszystko to, co było takie niezrozumiałe, a teraz jest jeszcze bardziej niezrozumiałe dla młodych ludzi.
Tak, to były szczególne lata. Czy utkwił księdzu jakiś charakterystyczny element tej historii właśnie z czasów stanu wojennego, bo czas był wyjątkowy także w kategoriach i pewnej szansy, ale ogromnych zagrożeń również.
Z takich przeżyć bardzo mocnych to był rok 1990, śmierć księdza Jerzego Popiełuszki. Na studiach jako młodzi ludzie bardzo przeżywaliśmy. W konspiracji gdzieś tam zdjęcia pojawiły się pobitego ciała wyłowionego księdza błogosławionego Jerzego. To był taki mocny akcent. Mocny akcent to też był każdego 13 dnia w miesiącu. Były msze święte w katedrze za ojczyznę i kiedy stały wozy pancerne z uruchomionymi silnikami, armatki wodne i zryw społeczeństwa, katedra wypełniona, to tego się nie da opowiedzieć. To trzeba tam stanąć, usłyszeć, poczuć tę atmosferę. W międzyczasie też spalone auto księdza kardynała, które spłonęło w Złotoryi podczas wizytacji kanonicznej czy bierzmowania. I takie epizody, gdzieś tam tiry, które przyjeżdżały z darami, nie było jeszcze Caritasu, Caritas był rozwiązany, była komisja charytatywna, parafie przyjeżdżały po odbiór darów. Miałem możliwość akurat być gdzieś bardzo blisko tych sytuacji. Jak szukano farb do drukarni, jak szukano papieru, to wszystko było w takiej konspiracji, a jednak gdzieś tam pojawiały się i wiadomości, i duch w narodzie był bardzo mocny. Wizyty świętego Jana Pawła II. Akurat teraz mi się przypomniało przy tej rozmowie, wrócę do poprzedniego spotkania, taki wielki wpływ na mnie osobiście, czy dla mnie osobiście wywarła pielgrzymka ojca świętego Jana Pawła II do Wrocławia. W 1983 roku ja po tej pielgrzymce właściwie złożyłem dokumenty do seminarium. To był też jeden z takich bodźców. Później w naszych czasach ksiądz kardynał jako arcybiskup został właśnie kardynałem. Jako arcybiskup w tych czasach seminaryjnych został kardynałem. To też było ogromne wydarzenie dla diecezji, dla Polski, dla nas jako młodych ludzi, którzy uczyliśmy się właściwie bycia w Kościele, odpowiedzialności za Kościół. To było takie wszystko, bym powiedział, inne niż teraz.
No i przyszedł czas na trudną próbę zmierzenia się nie tylko z posługą liturgiczną, ale również z gospodarstwem parafialnym. To przecież charakterystyczna rzecz dla każdego proboszcza. Jak ta droga kształtowała się przez wówczas jeszcze jedną diecezję wrocławską, później już podzielono to na trzy diecezje, bo była wrocławska, świdnicka i legnicka.
Tak, posługę zacząłem w parafii Chrystusa Króla w Bolesławcu. Tam byłem 3 lata i na budowie kościoła odprawialiśmy w kaplicy liturgię. Proboszczem był prałat ksiądz Józef Gołębiowski, którego również pozdrawiam, jeżeli słucha tej audycji. I tam byłem 3 lata, pełniłem posługę wikariusza. Po 3 latach trafiłem do Boguszowa na 6 lat. 6 lat w Boguszowie, całkiem inne środowisko. Kopalnie zamykano, trudny czas. I później po 6 latach zostałem skierowany, otrzymałem aplikatę do katedry legnickiej. Już powstała diecezja legnicka. To był całkiem inny, odrębny czas. Po 2 latach objąłem parafię jako proboszcz, pierwsza parafia. Bardzo często mówi się, że tam człowiek zostawia serce. Pierwsza parafia jako proboszcza Małuszów, między Legnicą a Jaworem. Jeszcze przez pewien czas uczyłem w Zespole Szkół Odzieżowych w Legnicy, później w pierwszym liceum w Jaworze. Tam byłem proboszczem 4,5 roku. W listopadzie 2004 roku ksiądz biskup, nieżyjący już Tadeusz Rybak, pierwszy biskup legnicki, zaproponował, powiedzmy delikatnie, żebym objął parafię w Jeleniej Górze, dokończył rozpoczętą budowę kościoła na Zabobrzu 3. I tak się zaczęła przygoda moja od 8 listopada 2004 roku i życie w Jeleniej Górze.
18 lat. Przyszedł ksiądz do budynku kościoła, w którym były ściany i dach.
Tak, nie było okien, nie było drzwi, nie było no nic.
A dzisiaj jest piękna, nowoczesna świątynia, pełni wyposażona, no z ambicjami nawet utworzenia klasycznych organów, o którym żeśmy poza anteną z księdzem Krzysztofem rozmawiali. Proszę powiedzieć o tej drodze. Na ile ona składa się z ofiar wiernych? Na ile to determinacja proboszcza? Na ile to determinacja tego i pomocy diecezji legnickiej? Na ile pomoc miasta, może innych środowisk? Bo chyba samemu trudno byłoby wybudować tak monumentalną świątynię, jakim jest dzisiaj Kościół pod wezwaniem świętego Jana Apostoła i Ewangelisty.
Za wszystkim stoją ludzie, za każdym przedmiotem, każdą rzeczą w kościele, każdym paramentem liturgicznym, za każdą ławką, każdym oknem stoją ludzie, ofiarodawcy, dobrodzieje, których czasem już nie ma. Tam jest ich ofiara, ich praca, ich ofiara materialna i duchowa, modlitwa, ofiarowanie cierpień, życzliwość. To są niewyobrażalne sytuacje, jeżeli mogę, to podzielę się choćby jedną taką refleksją. Sytuacja, kiedy przyszedłem, była dość trudna i brakowało środków, trzeba było spłacić jeszcze zadłużenie. I wieszam ogłoszenia parafialne w budynku dawnej kaplicy, czy kaplicy, teraz to sala Arka. I podchodzi do mnie pan, przyjechał takim porządnym, powiedzmy, pojazdem i pyta mnie, gdzie jest proboszcz. Przedstawiam się, że jestem nim i mówi, widzę, że ksiądz się tutaj bardzo mocuje. Chciałem złożyć cegiełkę na budowę kościoła. Ów pan pochodził z Żar, w ogóle niezwiązany z Jelenią Górą. Okazało się, że złożył, powiedzmy, plastycznie nie cegiełkę, a pustak. Na pustak złożył ofiarę. Także czasem bywają ofiarodawcy spoza parafii. W znacznej mierze są to ofiary parafian, ale też życzliwości różnych instytucji. Wygłosiłem też kilka czy kilkanaście tur rekolekcji na ten cel, korzystając także z przyjaźni, znajomości, z różnymi ludźmi, których poznałem w różnych miejscach świata. Nie tylko w Polsce, ale i za granicą, i też tu są ich ofiary, ich życzliwość, ale w znacznej mierze są to ofiary parafian i za to jestem im ogromnie wdzięczny. Przy przychylności także, muszę powiedzieć, instytucji choćby Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bo też mamy kilka projektów, przy życzliwości też władz miasta naszego Jeleniej Góry, choćby przez prowadzoną świetlicę środowiskową wcześniej. Przy życzliwości wielu przedsiębiorców jeleniogórskich, nie zawsze z naszej parafii. Tego się nie da opowiedzieć w 10-15 minut. To są właściwie, można powiedzieć, by było tomy ludzi, spisanych imiona, nazwiska, czasem znane tylko Panu Bogu, bo też mamy choćby teraz, pan prezes pyta o organy, mamy taką tablicę ofiarodawców. Wielu ofiarodawców jest takich, którzy nie chcą, by ich nazwisko było wymieniane czy gdzieś tam zaznaczane. Pozostawiają to wiadomości, powiedzmy, Pana Boga, że Pan Bóg wie i to jest najważniejsze, że czynią to w takiej intencji.
Pomagać w cichości ducha, najpiękniejsza z wszystkich form pomocy. Księże Krzysztofie, ale proszę powiedzieć, jak teraz, kiedy właściwie kryzys zagląda nam w oczy z tymi ofiarodawcami, bo przecież potrzeby Kościoła są nieustanne, jak z ilością wiernych, którzy uczestniczą w mszach świętych, jak wreszcie z młodym pokoleniem ministrantów.
Kościół to nie tylko działalność liturgiczna, sakralna. Kościół to jest przede wszystkim to, co święty Jan Paweł II mówił, opierając się na Soborze Watykańskim II, że Kościół to wspólnota wspólnot. I poprzez te wspólnoty takie typowo liturgiczne, modlitewne, mamy też wspólnoty, które może nie działają stricte na modlitwę, ale niosą pomoc choćby przez posługę dzieciom, czy to, co pan prezes tutaj też pyta ministrantom. Był taki moment, że przy ołtarzu bardzo mało było ministrantów. W tej chwili, o dziwo, pojawili się młodzi chłopcy po komunii, przed pierwszą komunią są przy ołtarzu. Też przychodzą z ojcami. Mamy też służbę liturgiczną dorosłych, 8 szafarzy nadzwyczajnych Komunii Świętej, 2 akolitów. Teraz też gdzieś tam proponuję panom, już mam grupę panów, których też chciałbym zachęcić do posługi przy ołtarzu. Mamy też szkołę liturgiczną dla panie w różnym wieku, które poznają liturgię, zwyczaje Kościoła. Jeżeli chodzi o wspólnotę, też pan tutaj zapytał, czy łatwo utrzymać dzisiaj wspólnotę parafialną, obiekty. Pięknie to wszystko wybudowaliśmy z wiernymi, bo sam ksiądz nic nie znaczy. Tu dla swoich wiernych bardzo dziękuję, składam ogromne podziękowanie za każdą ofiarę, trud, za każdą życzliwość podpowiedzi Radzie Parafialnej, Radzie Ekonomicznej, bo też takową radę mamy i może to dziwnie zabrzmi, ale mogę się tym pochwalić, że jedną tacę w miesiącu zawsze liczy Rada Parafialna, że nie mamy tajemnic i jeżeli chodzi o organy, jest stworzone specjalne konto na ten instrument klasyczny, piszczałkowy. Tam wpłacają przedstawiciele Rady Parafialnej czy Rady Ekonomicznej środki. Proboszcz jak gdyby jest obok. Teraz mieliśmy gdzieś spotkanie Rady Parafialnej, chcemy też skorzystać z najnowszych osiągnięć elektroniki, szukając środków na to przedsięwzięcie. Mam nadzieję, że nam się to uda, tak jak wiele innych dzieł, choć jest to ogromne dzieło.
Dzieło ogromne, przepraszam, że wtrącę, ale proszę państwa, przy tej elektronice, która musi być zaprzężona w tak klasyczny instrument, jakim są organy kościelne, zachowuje się oryginalne brzmienie piszczałe, które budowane są z...
Scyny, którą już mamy zakupioną, czy też firma, która buduje organy, nie wiem, czy mogę zdradzić.
Proszę bardzo, bo to ciekawe.
Firma organmistrzowska Zych z Wołomina, kto jest biegły w internecie, może sobie sprawdzić, gdzie ta firma budowała instrumenty, gdzie buduje. Najdalej, gdzie wybudowali, to Korea. Ostatnio na Dolnym Śląsku to organy w Kościele Świętej Elżbiety 2 lata temu odrekonstruowane w Kościele Świętej Elżbiety Garnizonowym we Wrocławiu, tym kościele, który był spalony. I ich organy są w Licheniu. Licheń w większości z nas jest znany. W Łagiewnikach, tam gdzie jest centrum świętego Jana Pawła II, na Solwaju, tam gdzie była kopalnia. Tam ich instrument jest. Rada parafialna zdecydowała, wybrała taką firmę. Mamy już zakupiony też kontuar do obsługi tego instrumentu. Tak jak wspomniałem, cynę. W tym roku ma powstać szafa organowa, czyli to, co widzimy na zewnątrz, to powstanie na chórze.
Tak, i to kiedy ksiądz naciśnie pierwszy klawisz klawiatury organowej, która będzie kosztowała dobrze ponad 1 000 000 zł?
Ponad 1 000 000, tak, przy podpisywaniu umowy. 1 250 000 plus VAT, ale nie licząc teraz jeszcze inflacji, bo tak mamy umowę spisaną. Także suma summarum to wyjdzie bardzo dużo. Gromadzimy środki, mamy część środków, a z tym naciskaniem na te klawisze to ja może tak powiem w dowcipie. Ja jestem muzykalnie troszeczkę dalej mi do muzyki. Wiem, że są klawisze czarne i białe i tak jak to ktoś mówił, na czarnych się gra na pogrzebach, a na białych na weselach. Także słyszę muzykę, ale są znawcy muzyki i też dziękuję za podpowiedzi artystom, muzykom, którzy są. Jak jestem przy tym, to też wracając do wcześniejszego pytania, co Kościół czyni? Między innymi teraz mamy występ w niedzielę, występ, udział w liturgii Chóru Filharmonii Dolnośląskiej Jeleniogórskiej i później koncert pieśni pasyjnych wielkopostnych. W następną niedzielę, w niedzielę palmową, mamy oratorium Droga Krzyżowa pana Adama Mikulskiego, muzyka, artysty, który do nas się tutaj akurat do naszej parafii sprowadził, zamieszkał. Oratorium, w którym występuje około 60 osób. Właściwie co roku mamy występy chórów. Uczestniczymy też w takim programie prowadzonym przez ojców franciszkanów. Muzyka świata, Pax et Bonum. Jesteśmy jednym z kościołów stacyjnych, można powiedzieć, dla tej muzyki. W tym roku gościliśmy muzyków z Ukrainy, z Gruzji. To tak ku temu, że Kościół to nie tylko sama liturgia. Owszem, liturgia jest bardzo ważna, modlitwa jest jak najbardziej istotna, ale Kościół to także szerzenie kultury. Od najdawniejszych wieków tak było, że przecież pierwsza muzyka zrodziła się na potrzeby Kościoła, na potrzeby liturgiczne. I w różny sposób jak gdyby pokazujemy nasz Kościół, w którym jesteśmy, poprzez czy muzykę, czy poprzez salę Arka, która jest udostępniana dla wszystkich wspólnot. Wiele wspólnot tam znajduje dla siebie miejsce. Poprzez pielgrzymowanie, właściwie co roku pielgrzymujemy z parafianami. W tym roku jedziemy na pielgrzymkę śladami świętego Pawła do Grecji. Wstrzymał nas COVID wcześniej, ale tak to co roku jesteśmy na takiej dużej pielgrzymce gdzieś i mniejszej. W październiku byliśmy w Bieszczadach, też piękny szlak po ojczyźnie naszej. Zwiedzaliśmy różne obiekty sakralne i nie tylko sakralne.
No w tej podróży szlakiem sukcesów parafii świętego Jana Apostoła i Ewangelisty musimy sięgnąć do, jakżeżby tego nie robić w Radio Kson, do środowiska osób niepełnosprawnych. Jeszcze nie tak dawno, przed COVID-em właściwie, właśnie w parafii, której ksiądz jest proboszczem, funkcjonowało duszpasterstwo środowiska osób niepełnosprawnych, które ksiądz zresztą rewelacyjnie przez kilka lat z inicjatywy biskupa Rybaka, a później biskupa Regmunta prowadził. COVID i później jeszcze inne trudności spowodowały, żeśmy przestali się tam spotykać, choć były to wartościowe dzieła, których niepełnosprawni potrafiliby akcentować sobą to, co najbardziej jest potrzebne, czyli jedność i miłość bliźniego, tak bardzo potrzebną dzisiaj może, a nawet szczególnie dzisiaj. Czy jest szansa na to, abyśmy wrócili do tych tradycji?
Tak, myślę, że jest. Nie wiem, czy pan prezes pamięta to spotkanie z biskupem Stefanem Regmuntem, kiedy odbywało się pierwsze spotkanie nasze integracyjne, opłatkowe w byłej kaplicy i wtedy właśnie ksiądz biskup powiedział, że od tego momentu proszę nie nazywać już tego obiektu kaplicą, tylko salą wielofunkcyjną. Kiedy ksiądz biskup grał na akordeonie do niepełnosprawnych razem z niepełnosprawnymi osobami doświadczonymi niepełnosprawnością. Kościół nasz też, jeszcze wrócę, jest bez barier architektonicznych. Główne wejście to widzimy, bo przyjeżdżają i na wózkach akumulatorowych i takich pchanych i to ułatwia też parking, który jest. A wracając do sali Arka, mam nadzieję, że wrócimy do tych spotkań. Przecież one zrzeszały, począwszy od dzieci doświadczonych niepełnosprawnością, przez ich opiekunów, rodziców, przez środowisko Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, przez domy w Janowicach, w Miłkowie, domy osób, które pomagają osobom doświadczonym niepełnosprawnością, przez choćby Caritas też tu, który działa w Jeleniej Górze, też byli podopieczni z siostrami, które się nimi opiekowały.
Szklarskie Poręby, pamiętam.
Też, także mam nadzieję, że do tego wrócimy.
Będziemy księdza mocno wspierali w tej materii. Deklarujemy też swoją pomoc, ale jeszcze, żeby nie wychodzić z kościoła, chcę powiedzieć, że chyba też i kościół zabobrzeński otworzył się na te pozaliturgiczne elementy, które czynią, iż znowu jesteśmy radośni i razem, czyli występy najróżniejszych zespołów muzycznych. Ostatnio byli chyba zaraz, nawet ostatnio też, ale wcześniej pamiętam, pierwszym zespołem, dla którego ksiądz otworzył podwoje jeszcze nie do końca wyremontowanego kościoła, byli bracia Golcowie.
Tak, bracia Golcowie to był już któryś zespół wtedy z kolei, bo wcześniej był chór Deus Meus, kapela taka coverowa też była z Katowic o nazwie Ramolsi, zespół braci Golców, a w tym roku mieliśmy w styczniu pierwszy przegląd kolęd i pastorałek w wykonaniu dzieci z jeleniogórskich przedszkoli. Zgłosiło się 12 przedszkoli ze swoimi programami. Było to przedsięwzięcie bardzo duże i mam nadzieję, że nie ostatnie. To zorganizowaliśmy dzięki też, znowu tu pan prezes mówi, że nie zamykamy się w sobie, dzięki Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. I mamy jeszcze następne pomysły też na takie spotkania, czy w pewnej formie kiermasze. To wszystko, ten potencjał drzemie w ludziach. Ciężko jest może obudzić, ale jak się obudzi ten potencjał, to już później to zazwyczaj wychodzi. Chociaż no, różnie jest, bo też nie zawsze są tylko laurki.
No właśnie, czy mówiliśmy o rzeczach wspaniałych, budujących, choć trudnych, gdzie właściwie zagrożenie. Czy to prawda, jak głoszą apologeci, nie znający historii Kościoła, czy Kościół się kończy, czy ilość wiernych się ogranicza, czy ilość przyjęć studentów na studia seminaryjne się zmniejsza i czy wreszcie ta niepotrzebna awantura wokół pamięci wielkiego Polaka Jana Pawła II jest taką kroplą dziegciu w tej beczce wspaniałego, wybornego miodu.
Panie prezesie, proszę państwa, czy Kościół się kończy? Jak poczytamy statystyki, to Kościół na świecie się rozwija. Można powiedzieć, na starym kontynencie w Europie przygasł z różnych powodów, natomiast na innych kontynentach, co poznają statystyki, się rozwija i przybywa wiernych. To jest po pierwsze. Po drugie, myślę, że historia Kościoła znała już różne momenty zawirowania. Ten czynnik ludzki jest zawsze słaby i zawsze potrzebuje oczyszczenia. To tak pięknie brzmi. Ecclesia semper purificanda. Kościół potrzebuje ciągłego oczyszczania. I potrzebujemy tego wszyscy. I w różnoraki sposób to się dokonuje. Cały czas chyba jest niezrozumienie jednej kwestii, że Kościół to jest instytucja boskoludzka. My bardzo często postrzegamy, czy też nasi bliscy, nasi znajomi, czy nie chcę używać jakichś tam sformułowań typowych dla polityki, że ci, co są w opozycji do Kościoła, czy też szukają drogi do Kościoła, może tak będzie prawidłowo i ładniej, szukają drogi do Kościoła. Kościół to nie jest tylko instytucja z prezesem, dyrektorem, czy kierownikiem, który prowadzi tę instytucję. Kościół to instytucja duchowo-cielesna i mimo słabości, mimo tego wszystkiego, co się dzieje na naszych oczach, jestem przekonany i z taką nadzieją też przekazuje to wiernym, że Kościół żyje i Kościół będzie żył. Gdzie dwaj albo trzej zbiorą się w imię moje, Chrystus mówi, tam będę pośród nich. Jeżeli chodzi natomiast o świętego Jana Pawła II, to jest przedziwne, że to się dzieje w naszej ojczyźnie, że to się dzieje u nas, w Polsce, gdzie cały świat jest nadal zafascynowany Ojcem Świętym, gdzie pielgrzymki do jego grobu trudno się dostać, trzeba rezerwować czas na mszę świętą, na liturgię przy grobie papieża, gdzie choćby w tym jednym z artykułów, chyba tam napisałem troszeczkę choćby o Meksyku, gdzie miasto jest na biało-żółto czy żółto-biało pomalowane na kolory Watykanu, gdzie nawet na Kubie pozwolono kościoły wybudować i pomnik świętego Jana Pawła II postawić. Jestem przekonany, że święty obroni się sam, że znając też postępowanie swoje i swoich rodaków, współbraci i współsióstr, wiem, że Polak jest przekorny. I jak ktoś mówi tak, to chyba widzimy, przepraszam za chaos teraz, ale przyszła mi myśl sklepikarzy, straganiarzy z Krakowa, gdzieś tam z takich miast pielgrzymkowych czy turystycznych. Turystycznych, gdzie ci sprzedawcy mówią, że nigdy nie było takiego boomu na pamiątki z Janem Pawłem II. Za życia papieża nie było takiego jak teraz. To się budzi, może potrzeba nam takiego spojrzenia, też takiego pokazania, że potrzebujemy świętości. Że świętość jest obok nas, że święty może mieć też swoje słabości i wady, bo też o tym często zapominamy. Nawet jako ksiądz nieraz doświadczam tego, oczywiście daleko mi do świętości, ale doświadczam tego, że w nas chciano by widzieć od razu ideał. I stąd dzieją się nieraz wielkie nieporozumienia, czy uszczypliwości, czy to, czego doświadczamy. Że ksiądz to powinien być idealny, bez żadnych słabości, bez grzechów. Jesteśmy takimi samymi ludźmi. Jesteśmy wzięci z ludu i dla ludu. I te same wady mamy, te same przywary, te same, jeden więcej, drugi mniej. To co w rodzinach, jakie rodziny, tacy są księża.
A błądzić jest rzeczą ludzką, żeby przytoczyć klasyka. Księże Krzysztofie, bardzo nam miło, że zechciał ksiądz pół godziny poświęcić słuchaczom naszego radia. Tradycją jest już, że każdy z naszych gości wybiera sobie jedną audycję, którą może dedykować albo komuś, albo my zadedykujemy tę piosenkę, melodię, utwór sceniczny naszemu miłemu gościowi. Co ksiądz wybiera?
Za czym wybiorę, to może kończąc już, zaproszę też radiosłuchaczy i wszystkich, którzy czują temat Wielkiego Postu. Jak gdyby odpowiadając też panu prezesowi tutaj, że rzeczą ludzką jest błądzić, czy to do skorzystania z pojednania, z nocy konfesjonałów, czy na drogę krzyżową, którą będziemy celebrować 7 kwietnia w Wielki Piątek, z naszego kościoła wyjdziemy o godzinie 12 w samo południe i pójdziemy do Krzyża Milenijnego wzdłuż Alei Jana Pawła II i później ścieżką pieszo-rowerową wzdłuż Alei Konstytucji 3 Maja. Tam do krzyża jubileuszowego. Poszczególne rozważania będą prowadzić przedstawiciele różnych grup parafialnych, ale też i z Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
Stacja 11.
Stacja 11 będzie odczytana. Oprzemy nasze rozważania o rozważania świętego Jana Pawła II. Zapraszam radiosłuchaczy, zapraszam wszystkich, którzy chcą trwać na modlitwie, chcą w zadumie przeżyć ten czas w skupieniu. Każdy z nas ma swoją odległość do Pana Boga i swoją drogę do Pana Boga i myślę, że na tym poprzestajmy. Zapraszam. A jeżeli chodzi o piosenkę, towarzyszy mi, wywołał tu Pan Prezes braci Golców. Kiedy byli w naszym kościele, to były takie, powiedzmy, jeszcze początki. Nie było okien, nie było drzwi. Coś tam posadzki było, nie było balustrady na chórze. Wykonaliśmy taką prowizoryczną i wtedy poprosiłem ich o zagranie i zadedykowanie moim parafianom i wszystkim dobrodziejom piosenki Tu na razie jest ściernisko. I jeżeli to nie będzie nadużyciem, to bardzo proszę o ową piosenkę, że z Panem Bogiem można wszystko i każde ściernisko, każdy ugór może zamienić się w piękną, rodzajną glebę i wydać plony.
A nawet, jak mówią, bank.
Może i bank.
Proszę Państwa, wyjątkowo ciepła postać księdza kanonika Krzysztofa Kowalczyka, proboszcza parafii świętego Jana Apostoła i Ewangelisty z 18-letnią praktyką ku dobru tej parafii i całej Jeleniej Góry, była dzisiaj gościem 64. audycji Jeleniogórzanie. A teraz bracia Golcowie. Dziękuję księdzu za rozmowę.
Pozdrawiam wszystkich, wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Radio Ksom. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?